Przystanek Noc.
Zatem krok siódmy. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Proszę bardzo, oddaję mikrofon. Kto zaczyna? Jagoda?
Mogę spróbować powiedzieć coś z własnego doświadczenia. No ja myślę, że nasza siła czy inteligencja to nie wystarczą do pokonania tej paskudnej choroby.
Bo w szóstym byliście całkowicie gotowi na to, żeby oddać te swoje braki. Tak, a wcześniej tak. W piątym już od czwartego zaczęła się ta wnikliwa i odważna osobista inwentura moralna, tak? Czyli przyglądanie się sobie.
Przyglądanie się sobie, dokładnie.
Swoim zachowaniom, swoim emocjom, cechom swojego charakteru.
Właśnie, bo to jest choroba emocji, jak powiedział Marian wcześniej. To jest właśnie choroba emocji, bo tutaj cały czas chodzi nam o poprawienie sobie tego nastroju, o zapomnienie, o takie odsunięcie od siebie trudnych rzeczy, o podniesienie własnej wartości, bo my myślimy, że jak jesteśmy... Wtedy myślimy, kiedy jesteśmy... kiedy byłam pijana, to tak myślałam, że no teraz to ja wszystko mogę. A okazywało się, że trzeźwiejąc na tak zwanym kacu, to ja już nic nie mogłam. I jeszcze czym był kac moralny i masę różnych innych problemów. To było po prostu okropne. A tutaj krok siódmy właśnie mówi nam o tym, że zwracamy się do siły wyższej, żeby usunął te nasze braki. To są właśnie braki, przed którymi nie możemy się sami przed sobą przyznać często, że mamy takie braki. O to chciałam powiedzieć, że jesteśmy słabi wobec czegoś. Że nie umiemy czegoś zrobić, że boimy się czegoś, nie umiemy się przed sobą przyznać. Nie umiemy się przyznać przed siłą wyższą i przed innymi, najbliższymi nam ludźmi, a to właśnie od tego w tym kroku trzeba zacząć. Żeby się przyznać po prostu, nie umiem, nie wiem jak to zrobić, potrzebuję pomocy. I to jest ważne. Po prostu się ukorzyć. Nic innego tutaj nie zadziała, tylko pokora. Ja uważam, że przyznałam się, to było trudne, bo ja jestem osobą taką, która nie potrafi płakać przy ludziach. Ja nawet przy mężu nigdy się nie rozpłakałam, tylko jak już wiedziałam, że już mam pełne oczy, to musiałam wyjść. Gdzieś tam po cichu on wiedział, że ja płaczę na pewno. Czy syn, czy córka ta dorosła. Ale no nie potrafiłam płakać. Teraz zdarza mi się płakać przy ludziach, czyli powoli się uwalniam.
Ta wrażliwość jakby się wraca.
Wychodzi ze mnie. Uwalniam się tak jakby z tych kajdan, tak się odmienia. Ja zawsze emocje. Się mylę. Mhm. Tak, to są emocje, dokładnie. Uwalniam się właśnie w taki sposób, że już potrafię przyznać się do tego, że jestem słaba, że mam potrzebę teraz, właśnie w tym momencie jest mi albo przykro, albo jestem wzruszona i po to łzy są normalną rzeczą. Alkohol
oczyszczają.
Dokładnie, alkohol mi pomagał płakać. A na trzeźwo tego nie potrafiłam, a dziś już wiem, że to normalne, to jest naturalna rzecz. Człowiek się wzrusza, a trzymanie w sobie, czy...
Blokowanie
emocji. Czy takich dobrych... Czy tych negatywnych, to tak samo źle wpływa. Trzeba to uwalniać. I w tym kroku właśnie myślę, że ten krok to najbardziej mnie ze wszystkich takich doświadczeń życiowych, to chyba dopiero program AA pokazał mi, co to jest pokora. Co to znaczy tak naprawdę, bo ja myślałam, że pokora to kiedyś tak myślałam. Że to jak, dobrze, dam komuś się wypowiedzieć, nie będę się odzywać, ale swoje pomyślę. A dzisiaj wiem, że dam komuś się wypowiedzieć, wysłucham, wsłucham się w jego historię, postawię się w jego położeniu i nic z góry nie ocenię. Tylko zastanowię się 20 razy, zanim ocenię źle tego człowieka, bo on też przeszedł swoją historię, może nie umiejętnie się wypowiedział, a może nie potrafi inaczej. I zanim go skreślę z
To masz tę cierpliwość, tę świadomość, że warto.
Dokładnie.
przemyśleć i zastanowić się i nie oceniać. Co
nie oceniać, to tak jest. I też nauczyłam się pewnych rzeczy. Kiedyś z pozoru chciałam wyglądać dobrze i rzeczywiście tak było. Wyglądałam całkiem nieźle.
Wyglądasz świetnie.
Nikt mnie, dziękuję bardzo, ale to akurat przypadek. Nikt nie był w stanie zorientować się, że jestem osobą uzależnioną. Starałam się zachowywać wręcz.
To bardzo cenne, co mówisz, dlatego że bardzo łatwo czasem
zmylić
i bardzo łatwo też jakby wejść na tę drogę uzależnienia, zwłaszcza kobietom.
Tak. Kobiety to są mistrzyniami w ukrywaniu tego. Dosłownie. One są mistrzyniami. Ja sama widzę teraz perspektywy czasu po sobie, że do tej pory nikt się nie zorientował. Jedynie moja rodzina, no bo to oni to musieli, nie było wyjścia, widzieli mnie. Sąsiedzi być może coś podejrzewali, ale raczej myśleli, że to zwykła impreza i po prostu wracam sobie skądś tam. Zawsze ubrana, umalowana, niczego nie było, nie brakowało.
Czyli świetnie się maskowałaś.
Tak, maskowałam się świetnie, zachowywałam się wzorowo, starałam się wśród znajomych, czy sąsiadów, czy w pracy zachowywać się wzorowo.
Czyli strasznie ale dużą pracę
strasznie
wykonać.
I to było okropnie męczące, ja w ogóle nie byłam sobą przede wszystkim, to było okropnie męczące. Ja myślałam, że ja w pewnym momencie zwariuję, bo cały czas odgrywałam jakąś rolę.
Czyli były dwie. Jako
tak, ty. Były dwie. Była ta załamana kobieta, matka, żona, mała dziewczynka, która wychowywała
się sobie
w domu dziecka. Tak, nie dająca sobie rady, która potrzebuje matki, ojca, bo do dziś te braki, deficyt rodziców, tak, odczuwam, ale już coraz mniej. I była ta super kobieta, która sobie radzi, z pozoru. Ona wcale sobie nie radziła w ogóle, dlatego był ten alkohol. A dzisiaj jestem tylko ja, ta, która sobie nie radzi czasami sobie poradzi, która potrzebuje pomocy, bo właśnie dlatego jestem w tej grupie, przychodzę na meetingi, bo potrzebuję pomocy. Bo bez grupy, bez tych doświadczeń tych ludzi, bez tego, co tam słyszę.
I umiesz przyjąć tę pomoc.
Dokładnie. Staram się przyjmować, jak najwięcej się da stamtąd wynosić. Nawet kiedy jestem wściekła, zła na coś, bo to każdy z nas ma takie momenty. I nie chce mi się iść na meeting. To ja wiem, że ja tym bardziej tam muszę pójść. I ja się po 10 minutach na meetingu uspokajam, wsłuchuję się w to, co jest w danym dniu, o czym mówimy. I wychodzę zupełnie inaczej naładowana. Zupełnie inaczej. No i przede wszystkim już nie muszę odgrywać żadnych ról. Już wszyscy wiedzą, kim jestem, jaka jestem i co najciekawsze, naprawdę teraz wiem, że lubią mnie tą prawdziwą.
Tak, akceptują. Tą prawdziwą.
Mam przyjaciół, niektórych straciłam, no bo to jest taka ciężka droga niestety, że musimy się z tym liczyć, że niektórzy nas opuszczą. Po prostu nas opuszczą, bo nie pijemy z nimi. My musimy też niektórych opuścić, żeby nie wypaść z tych torów, jak wcześniej powiedziałam. Bo jeśli ktoś nie chce iść ze mną, no to ja nie mogę się go kurczowo trzymać, jak on ciągnie mnie w zupełnie inną stronę, a to jest dno. Ja mogę modlić się za tą osobę, żeby też dojrzała do tego momentu. Ale nic więcej nie mogę zrobić. Muszę dbać o siebie, bo jak o siebie nie zadbam, to i wszystko się zawali. Moja rodzina i moje dzieci. I zafunduję swoim dzieciom podobny los do mojego, że będą miały deficyt matki, deficyt ojca, bo ojciec też sobie sam beze mnie nie poradzi. I to jest, ciągnie się jedno za drugim. Ja te rzeczy zrozumiałam w drugim roku przychodzenia na meetingi.
No właśnie, powiedziałaś, że to drugi rok zaczęło się 2 lata temu. Twoja droga na tym programem 12 kroków. Przeszłaś już ten program?
Przeszłam, ale to nie było tak, jak należy.
Po raz pierwszy.
Po raz pierwszy, tak. To jeszcze nie było.
I rozpoczęłaś raz jeszcze od początku.
I myślę, że ja za 20 lat, jeśli dotrwam, to powiem to samo. Bo to za każdym razem znajduje się coś innego.
No tak, ale to jest na tej zasadzie, o której tu często i Marian, i Andrzej, i goście wspominają, że w pewnym momencie decydujesz się na wybór takiego przewodnika, tak, sponsora, który ma większe doświadczenie na tej drodze życia w trzeźwości. tak?
Tak, tak.
I prowadzi cię, pomaga ci przejść ten program.
Ja tak bezpośrednio nie mogę powiedzieć, że mam taką osobę, bo Andrzej też jest moim przyjacielem. Przyjacielem mojej rodziny, jego żona. Bardzo często się widujemy, my chodzimy do nich, oni do nas. I może dlatego ja nie potrzebuję chyba szukać czy prosić kogoś
dodatkowo
o to.
Sponsoring.
Bo jest Andrzej zawsze w pobliżu. Lubię bardzo rozmawiać z Ewą z grupy. Jeśli nas słucha, to też ją serdecznie pozdrawiam. To dla mnie jest niesamowita postać w ogóle. I też jak jest, to bardzo lubię z nią rozmawiać. Ona to jest osoba doświadczona i ma naprawdę ciekawe spojrzenie na to.
To dobrze, kiedy człowiek ma przyjaciół, a wracając do kroku siódmego, to ta pokora, o której mówisz, ta najważniejsza część tego zdania w pokorze. Rano wstajesz i godzisz się ze wszystkim, co cię spotka.
Staram się godzić, to jest trudne. To jest trudne, bo jeśli wiem, że czeka mnie na przykład trudna rozmowa w banku i wiem, że z bankiem nie wygram, bo mam taką sytuację, akurat walczę z bankiem
I nie wygrasz.
I wiem, że nie wygram, no bo ja jestem ale zwykły Kowalski, a bank to jest jednak...
Ale starasz się do tego podejść z takim dystansem?
Staram się podejść z dystansem i modlę się o to, żeby mnie nie wybuchła, żeby mnie nie opanowała złość. Bo ta złość, to ona mnie popchnie. Może mnie zniszczyć.
I ona cię zjada. Tak. Marianie, zasłuchałeś się. A w twojej historii ten siódmy krok? Jak ty widzisz? Jak przechodzisz przez program, kiedy dochodzisz do tego momentu?
Zwróciłem się w pokorze, ale to nie tylko zwróciłem się. Ja mam po prostu usuwać te braki. Samo zwrócenie się do Pana Boga. On pomoże, bo On jest taki. Doda sił, energii, pomocy ludzkiej, doświadczeń. Ale ja mam usuwać.
Tak, ale to chyba jest ciąg dalszy, tak? Bo to jest jeszcze potem krok ósmy, krok dziewiąty, krok dziesiąty.
Tak, ale tu mówię, że żeby dojść do następnych kroków, to trzeba najpierw przejść krok siódmy. A siódmy muszę usuwać te braki, żeby potem przejść do następnych kroków, które tam mają jakieś zadanie do wykonania. Ja myślę, że samo proszenie to nic nie da.
No może nie tyle proszenie, ile godzenie się tak.
Chcę, proszę, ale jednocześnie korzystam z tego, bo dostaję receptę na jakąś chorobę, prawda, fizyczną. Ja mogę tą receptę wyrzucić do kosza. No to jak chcesz się wyleczyć? Się nie wyleczę, prawda? Więc jak proszę o receptę i dostaję ją, to mam ją wykorzystać.
Czyli chcesz powiedzieć, że jakaś trudna sytuacja, która spotyka cię w życiu, jest dla ciebie lekcją i przyjmujesz ją jako
lekcję.
Lekarstwo.
Jako lekcję, dlatego że wszystko, co mnie otacza, wszystko, co mnie spotyka, ja patrzę na to wszystko jak na lekcję. A mam być pilnym uczniem i mam te lekcje odrabiać. Bo potem robi się tak, że nieodrobiona lekcja się w jakimś czasie mści. I ja myślę, że tutaj nie ma zawijania rączek i jakoś to będzie. Nie, jakoś to nie będzie. Ja myślę, że i staram się robić w taki sposób, żeby jak najmniej mnie już dotykało elementów, z którymi sobie próbuję poradzić.
No tak, ty masz ten staż 28 lat.
Złość, nerwy.
A przypomnij sobie początki.
Jagoda powiedziała jedną rzecz, że sytuacja z bankiem.
Są różne
sytuacje. Ja wiem jedną życiową taką zasadę. Nerwy nigdy nic nie dadzą. Nigdy. Nie ma takiej możliwości, by nerwy w czymkolwiek pomogły. Nie ma takiej sytuacji. Sprawdzałem to wielokrotnie, setki razy i ja zauważyłem, że jak coś robię na nerwy, czy z nerwem, to mi nic nie wychodzi. Jakieś prozaiczne zwycięstwa, ale to jednak nie to. Nie robi się to tak, jak bym naprawdę chciała. Więc,
tak, ale to jest wyjątkowa praca, żeby uczyć się opanowania, spokoju, cierpliwości.
Jak robię coś spokojnie, z rozsądkiem, z rozmysłem, to wszystko wychodzi, wszystko się układa. Oczywiście, jeżeli jeszcze do tego dołożę, czy przyjmę moc Bożą, tak, jak Pan Bóg mi pomoże, to wszystko wyjdzie. Nie ma takiej możliwości, żeby tylko trzeba uzbroić się w cierpliwość. Najciekawszą rzeczą w trzeźwieniu to są, tak jak mówię, kilka rzeczy jest. Uczenie się pokory, to o czym mówiła Jagoda, ale uczenie się cierpliwości, niezwykłej cierpliwości. Bo cierpliwość ma tą zaletę, że wcześniej czy później się doczekam. Nie ma takiej możliwości, że się nie doczekał.
Tylko mądre zdanie.
Trzeba po prostu być cierpliwy. I ja myślę, że na nerwy, na szybko, na gonitwę nie ma szans. I to ja myślę, że taki bardzo prosty przykład życia. Jak próbuję sobie skrócić drogę, mam do przejścia kilometr, a mnie się wydaje, że ten skrót jest krótszy i niestety przechodzę 1,5 kilometra.
I łapiesz się na tym.
No i łapię się na tym i zamiast przejść ten kilometr, mieć spokój, to ja przechodzę 1,5 kilometra i się potem złaszczę. No przecież miałem sobie ułatwić, a sobie utrudniłem, prawda? I to jest...
Ale to jest takie doświadczenie,
Znakomity przykład, że zanim stań, pomyśl, czy nie lepiej przejść ten kilometr normalnie, prosto, a nie robić sobie dodatkowej drogi. To w tym pomaga spokój. Na nerwy, no to co tam się... Poleciał, tak? Nie. I spokój pomaga tak, żeby podjąć taką właściwą decyzję. Ja myślę, że to jest... sprawdzam to cały czas w swoim życiu. Że nerwy niczego nie zmienią, nie dadzą, nie pomogą. To jest spokój, normalna rada. I myślę, że jest coś takiego, że jak miałem taką sytuację nie z bankiem, a z inną instytucją, nie będę wymieniał.
Nieważne,
prawda? No ja poprosiłem zwyczajnie, po prostu zrobiłem bardzo prosty krok. Poprosiłem kumpla prawnika. Koniec, kropka.
Sprytnie.
On doskonale wiedział, jak to prawnie rozpracować. No i rozpracował, rozpracował to prawnie, tak jak to trzeba było i ta instytucja nie miała najmniejszych szans, bo nie wiedziała, co odpowiedzieć, po prostu. Prawda?
A skoro jeszcze... żeby nam to nie umknęło, zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Jeszcze raz zacytuję ten krok. Ty powiedziałaś coś takiego, że teraz ci łatwiej się do Niego zwracać. To znaczy, to jest ważne, jaka jest relacja, jak nazywać się z siłą wyższą, z Bogiem.
Łatwiej, ponieważ... jakby obnażyłam się przed samą sobą, przed siłą wyższą.
Wiara jest ważna.
Przed ludźmi najbliższymi powiedziałam prawdę. A tylko w prawdzie jest łatwiej. Bo jeśli byłam tą Jagodą, która udawała, tą super kobietę, która sobie ze wszystkim radzi, a wieczorami zapijałam swoje niepowodzenia, swoje emocje, swoje
jakieś...
I wtedy
jakieś... płakałaś.
I wtedy płakałam, tak, nie potrafiłam tego zrobić naturalnie przy ludziach, poskarżyć się, tylko wszystko w sobie nosiłam, to nie była prawda. To nie było życie w prawdzie, to było oszukiwanie siebie i wszystkich dookoła. A odkąd zaczęłam żyć w takiej prawdzie, no jestem nieporadna w wielu sprawach.
I przyznaję się,
dokładnie,
tak.
I przyznaję się do tego, wielu rzeczy nie potrafię. A kiedyś nie dość, że nie potrafiłam, to nie powiedziałam i jeszcze zazdrościłam, że ktoś potrafi. To było okropne, to była burza emocji, która przeszkadzała w życiu bardzo, a teraz zadaję pytania, żeby się nauczyć.
Czyli znowu wracamy do tej lekcji, o której mówił Maria.
Pytam, jak to zrobić? Proszę o pomoc. I nie wstydzę się swoich ułomności przeróżnych. Każdy z nas je posiada. Każdy. Nie ma idealnych ludzi. I też dopiero sobie niedawno to uświadomiłam, bo widziałam niektórych naprawdę jako idealne jednostki, dosłownie, jak oni to robią, a to się okazuje, że to jest nieprawda. Ja żyłam w jakimś świecie, nie wiem, wymyślonym chyba przez siebie i przez momenty, w których byłam pod wpływem alkoholu. A teraz widzę inaczej zupełnie. I widzę, że mam prawo się mylić, mam prawo płakać, mam prawo cierpieć z jakiegoś powodu, z którego ktoś inny by nie cierpiał wcale. A mnie to na przykład zabolało. Mam prawo do tych emocji, ale panowania nad nimi trudno się nauczyć. Ja się tego ciągle uczę, jestem ciągle na tym etapie. Trudno mi opanować stres, trudno mi opanować złość. Chociaż coraz rzadziej wybucham, staram się wyciszyć i znaleźć coś dobrego w tej sytuacji. To też powiedział mi kiedyś Andrzej, że widzę wszystko od razu źle, a może coś dobrego w tym gdzieś tam obok jest. Zanim coś złego się stanie, to przeczekać
przyjrzyj
chwilę.
Się. Tak, przyjrzyj. Znów ta cierpliwość, o której trzeba. Mówił
Trudno
Marian.
Trudno jest się tego nauczyć.
Cierpliwość?
Cierpliwość jest, to jest chyba najtrudniejsza tutaj, bo ja muszę mieć cierpliwość do dzieci, muszę mieć cierpliwość do swojej pracy, do siebie. Przecież ja siebie sama też denerwuję czasami. I cierpliwość do tych weekendów, które już kiedyś tutaj o tym mówiłam, bo moje picie to były weekendy. To była nagroda w piątek, że mogę wyjść.
Tak się zaczęło.
Tak. To była nagroda właśnie taka, że ja sobie wyszłam gdzieś ze znajomymi, piwko jedno, drugie, trzecie, no i później inne alkohole. I weekend
tak
był
się zaczęło.
Zmasakrowany, zniszczony, po prostu destrukcyjny dla całej rodziny przeze mnie. I teraz przychodzi piątek i ja nie powiem, że ja nie mam ochoty się napić. To zależy od tego też, jakie wydarzenia ten tydzień przyniósł, który minął. I mogę czuć się na przykład źle. I wtedy mam taką sytuację często, że zbliża się ta godzina 20, ja mniej więcej między 20 a 21 wychodziłam.
Piątek,
tak. I myślę o tym, no właśnie, to moja pora. Moja pora na zniszczenie to była, dosłownie. Na destrukcję, na niszczenie sobie powolne, umieranie. I tak sobie to zdanie powtarzam. I trochę mi żal czasami, jak właśnie mam dużo przykrych doświadczeń w ciągu tygodnia, albo jakichś problemów, z którymi trudno mi się sobie poradzić, lub innych emocji tego typu. No to trochę mi żal, bo inni poszli gdzieś, na pewno. Jest lato, szczególnie w lecie, to jest taki wyzwalacz, bo wszystkie ogródki, wszystko jest na ulicy dosłownie, pije się na ulicy. I wtedy trochę mi przychodzi do głowy taki żal. To jest podobno normalne. Ale ja sobie przypominam, że ja w sobotę rano wstanę trzeźwa. I jak się położę w piątek spać, już jestem tak zmęczona, że zasnę.
I to jest ten
i wstanę
cel.
W sobotę rano, to myślę, kurczę, jak to dobrze, że ja nigdzie nie wyszłam. Że ja się czymś zajęłam, że ja sobie muzyki słuchałam, czy oglądałam nawet nie, teraz. Córka mi pokazała TikToka i oglądam, żeby się czymś zająć i oderwać się od codzienności na chwilę.
Co byście powiedzieli tym, którzy nas słuchają, mają problem i jeszcze nic z tym nie zrobili, nie bardzo wiedzą, od czego zacząć?
Ja myślę, że z własnego doświadczenia to mogę poradzić.
Albo mówią, że to jeszcze nie jest uzależnienie. Tak jak powiedziałaś, nikt nie przypuszczał, że ty masz problem. Tak.
Spisać sobie, bo ja jak moja przygoda zaczęła się z Andrzejem, Andrzej zadał mi pytanie, czy to nie jest już problem w twoim życiu? No bo ja kiedyś źle się czułam i w pracy to było właśnie i on zapytał, a czy to nie jest przypadkiem już problemem w twoim życiu, a ja miałam po prostu lekkiego kaca.
I miałaś to szczęście, że spotkałaś właśnie osobę,
tak,
która ci
tak,
zadała
tak.
to pytanie.
I
no, ale
ja
nie zawsze tak jest.
Spisałam sobie i to radzę kobietom, mężczyznom, ale no, ja myślę, że Marian odniesie się do mężczyzn, a ja dzisiaj chciałabym do kobiet. Żeby usiąść i taki rachunek sumienia samemu przed sobą zrobić, napisać właśnie to zdanie, czy to nie jest już moim problemem. I pod tym zdaniem, pod punkty, co stwarza picie alkoholu, jakie problemy przez to mam,
wtedy,
jak się przez to czuję i tak
i
dalej.
I wtedy być może nastąpi decyzja.
Tak? Może wtedy nastąpi decyzja.
I ten
decyzja.
Telefon, który jest zawsze czynny do 24, po 23 przybędą kolejni goście. Dziś zresztą mieli meeting, chyba wprost po meetingu. Z grupy jest sposób. Do was można już jutro zawitać o godzinie 17.
O 17, tak? Na Królewskiej
to
9.
To czas na zaproszenie, to gdyby ktoś potrzebował.
Jutro, czyli w każdy czwartek, ostatni czwartek miesiąca jest meeting otwarty, na który można przyjść.
Każdy może przyjść.
Każdy może przyjść, posłuchać, zobaczyć jak to wygląda.
Godzina 17,
godzina 17 Królewska 9 przy kościele świętego Piotra Apostoła. Jest przy kościele tablica, tam jest wszystko napisane, także łatwo trafić.
Łatwo trafić, nie można zabłądzić. I jeszcze Marian ma zaproszenie.
Godzina 10, Kunickiego 9, Narodowy Kościół. O godzinie 10 zapraszamy na meeting ranny o 10.
Także otwarty.
Na grupie Polonus, tak. Miednik otwarty.
Bardzo wam dziękuję za wizytę w dzisiejszym programie.
Dziękuję również.
Jagoda i Marian, dziękuję.